Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj przypada setna rocznica urodzin prezydenta Ryszarda Kaczarowskiego. Trwają obchody tej rocznicy w Białymstoku, jego rodzinnym mieście. Dzisiaj o bohaterze naszej audycji opowiedzą córka prezydenta, Jadwiga Jagoda Kaczarowska. Witam Panią.
Dzień dobry.
Oraz profesor Adam Dobroński.
Też
witam serdecznie. Pana profesora, krótko. Życiorys niezwykły człowieka.
No to nie wiem, czy nawet trzeba opowiadać jakieś szczegóły. Może takie tak zwane progi milowe.
Urodził się wielką, wydaną na specjalnie tak na tę okazję gazetę, gdzie opisany jest życiorys pana prezydenta. Nie będziemy w stanie przytoczyć całości. To w związku z tym takie węzłowe wydarzenia.
Urodził się w Białymstoku, bardzo ważne. W 1919 roku również bardzo ważne, bo to pierwszy rok niepodległości w mieście. Tu się wychował. Bardzo ważne, bo nabył tradycje, wiadomo, polskie, katolickie, trochę kresowe, tak wpadające w kresowe, ale także ważne, bo tu ukształtował swoją osobowość, swoje wartości, które potem jeszcze wzbogacał. Tu wstąpił do harcerstwa i to jest arcyważne, bo harcerzem...
Ta nić harcerska przez całe jego życie.
Do końca życia był harcerzem.
Przenikała.
A potem wymuszone opuszczenie Białegostoku, rok 1940, aresztowanie przez NKWD, więzienia, Kołyma, łager.
No ale powróćmy do tegoż więzienia, bo pan prezydent miał niesamowite szczęście, bo przecież został skazany właściwie, rzecz biorąc...
A to jeszcze nie to więzienie białostockie, chociaż rzeczywiście w cyklu więzień trzeba powiedzieć o Mińsku, bo Białystok, Grodno, Mińsk. I tam wyrok kara śmierci.
Chciałem się wpisać pomiędzy Białystok, Grodno, Mińsk, a Kołymę.
Tak jest. Tam wyrok śmierci, 100 dni oczekiwania na wykonanie wyroku. Szczęśliwie, jak wiemy, wyrok nie został wykonany. Zamieniony na 10 lat łagrów, co tak naprawdę znaczyło też śmierć. Na Kołymie przeżyć 10 lat by się nie dało. Nawet śmierć taka po prostu z wycieńczenia na raty. Układ Sikorski-Majski, tak zwana amnestia, żołnierz drugiego korpusu. Tu też wiele szczegółów, ale rozumiem, opuszczamy szczegóły.
Chociaż jeden fakt warto przytoczyć, bo w momencie, kiedy przyszedł do fryzjera, to się nie poznał.
A to było jeszcze przed żołnierskim. Po drodze była taka scena, którą opowiadała i mama, i tu Jagoda potwierdza. Rzeczywiście po tych kilku miesiącach niegolenia się, niestrzyżenia, skrajnego wychudzenia, wszedł do fryzjera, zobaczył w tym kawałku lustra jakoś twarz. Oglądał się, potem już na boki patrząc, co tu jeszcze może być. Nikogo nie było. Nie wiem, czy celowo, czy przypadkowo podniósł rękę i zobaczył, że ten facet za przeproszeniem w lustrze też podnosi rękę. Wtedy zrozumiał, że to jest on. Tak rzeczywiście wyglądał. Wojsko, też ważne momenty, przeszli Monte Cassino, Bolonia, a cały czas harcerstwo. No i Wielka Brytania, Anglia dosłownie. I tu już chyba oddałbym los Jagodzie. Lepiej wie, jak to w Anglii było.
No właśnie, ten życiorys był bardzo dziwny ze względu na to, że bardzo dziwnie Anglicy potraktowali naszych weteranów, naszych żołnierzy, którzy przecież bronili między innymi Wielkiej Brytanii, ale raptem musieli przejść na stopę cywilną. I ni stąd, ni zowąd musieli rozstać się ze swoją służbą, posiadać jakiekolwiek umiejętności, żeby móc normalnie zarabiać na życie.
Tak, ale ich służba Polsce się nie zakończyła. Zakończyły się działania wojenne, ale dla tych Polaków, którzy do Polski nie mogli wrócić, bo Polska jeszcze nie była wolną, dla nich wojna trwała nadal. Co prawda złożyli broń, ale w inny sposób o tą Polskę walczyli. Przede wszystkim zakładali polskie rodziny. Potem rodziny zbierały się razem, ażeby znaleźć jakiegoś polskiego księdza. Powstawały parafie polskie. Te parafie polskie z czasem szukały sobie jakiegoś pomieszczenia, powstawały domy parafialne, w których można było rozwijać życie polskie. Powstawały drużyny harcerskie, powstawały zespoły folklorystyczne polskie, śpiewano po polsku, mówiono o Polsce, uczono dzieci historii, geografii Polski, a w międzyczasie upominano się, gdziekolwiek Polacy się znajdowali na świecie, tam informowali rządy o tym, co się dzieje za żelazną kurtyną, że jest Polska, że są inne kraje, które jeszcze czekają na pełną demokrację.
I to wszystko się wpisał znakomicie Ryszard Kaczowski, bo te wszystkie cechy, które wówczas były tak pożądane, posiadał. A posiadał poza tym od młodości wielką gorliwość czynu. Posiadał umiejętności współdziałania z innymi, zrozumienia też innych. Był lubiany, był na ten czas wymarzonym wręcz. I stąd też szybka kariera Ryszarda Kaczorowskiego, najlepiej widoczna początkowo w harcerstwie, gdzie osiągnął wszystkie najwyższe godności. Ale także w rodzinie, bo do tej pory jeszcze nie powiedzieliśmy o Karolinie Kaczorowskiej. Przecież Ryszard bez Karoliny w Londynie to jak nie, to zupełnie niemożliwe.
To był 1900, o ile dobrze pamiętam, 52 rok. Poznał panią Karolinę, no i stworzył rodzinę.
Tak, potem ja, a 6 lat później moja siostra Ala. Pamiętamy tatę jako bardzo otwartego, kochającego ojca. Był pełen humoru. Myślę, że to poczucie humoru pomogło mu przetrwać niejedną ciężką chwilę w jego życiu. W domu był zawsze otwarty na jakiekolwiek potrzeby myśmy miały. Służył radą. Jak tylko potrzebowałyśmy pomocy, to odkładał wszystko, co miał przed sobą i ruszał z pomocą.
Nie wydawał rozkazów, jak w harcerstwie, bo przecież był harcerzem z krwi i kości.
Nie wprowadzał tego w dom rodzinny, nie. Zresztą ja myślę, że my byśmy się nie słuchały. Prawdopodobnie powiedziały, jesteś harcerzem, a my jesteśmy w organizacji harcerek. Więc od ciebie rozkazów. Nie, po prostu nie. Wszystko robił z humorem. Tak, jak trzeba było
być zasadniczym, to
powiedzieć,
to
bośmy coś tam przeskrobały, to tak, ale nie było baczność z boczni. Natomiast był nacisk na to, ażeby być dobrym człowiekiem, ażeby zachowywać się odpowiednio, aby uczyć się pilnie w szkole. I często powtarzali nam rodzice i zresztą nie tylko nasi rodzice, ale rodzice naszych rówieśników. Musicie o wiele lepiej się uczyć od Anglików, żeby oni was uznali na równi. I to nas pchało. I wynik był taki, że moje pokolenie wykształciło się, każdy zarabiał na własny chleb. Było nam łatwiej niż naszym rodzicom, bo oni zaczynali od niczego, od absolutnie niczego. Myśmy przynajmniej dobrze znali język. Czułyśmy się bardziej swobodne w kraju, który nie był dla rodziców bardzo otwarty.
Oni musieli uczyć się w wieku już dorosłym.
Tak,
Panie miały handicap od urodzenia.
Tak.
Można było funkcjonować w tej rzeczywistości.
Można powiedzieć jedną anegdotę może, ale to nie wiem, że to jest przeciwko prezydentowi. Podobnież jak wnuki sobie chciały dziadziusia, kochanego dziadziusia, lekko zażartować, to mówiły, powiedz trzy po angielsku.
To jak to było, to trzy po angielsku?
Nie wymawiał, trochę nie po angielsku wymawiał.
Polakom jest bardzo trudno wymówić literki TH po angielsku. I mało kto potrafi to opanować, jeżeli nie uczy się od urodzenia. Więc tak, trochę Trochę naciągały dziadka, ale bardzo kochały go, to znaczy dzieci moje i mojej siostry. A tata był oddany tym wnukom, bardzo był z nich dumny. Przy każdej okazji ściskał, całował, śpiewał z nimi.
Jaki zawód pan prezydent wykonywał w Wielkiej Brytanii?
Był księgowym. I
warto taka prozaiczna,
tutaj...
wydawałoby się, czynność, taka na co dzień, przez 8 godzin, a tu, czy po południu, czy w czasie różnorodnych okazji, trzeba było wystąpić oficjalnie, reprezentując tak. Rzeczpospolitą.
Ale była to pewna logika wcześniejszych faktów, bo przecież skończył w szkole, tutaj w Białymstoku, szkołę handlową. Potem jeszcze był na studiach w Londynie. Tu trochę rząd londyński pomógł, bo jakieś stypendia były. Może nie takie duże, pan prezydent opowiadał, że rowerem musiał jeździć na studia, ale dzięki temu poznał doskonale Londyn. Znał ten Londyn jak mało kto.
Taka podstawowa umiejętność karcerza, zawsze trzeba poznać drogę do jakiegoś celu, a później różne możliwości odwrotu.
Znaleźć najlepsze wyjście z tej sytuacji. Tak.
Także był księgowym, no ale właśnie co jakiś czas musiał się przeobrażać troszeczkę, żeby wystąpić oficjalnie, tak, reprezentując, że tak powiem, Rzeczpospolitą.
I robił to bardzo łatwo. Nie sprawiało to żadnego problemu. Myślę, że doświadczenia w harcerstwie pomogły mu dostosowywać się do wszystkich możliwych warunków. Z tego harcerstwa wyniósł poczucie służby i Polsce służył całym życiem i przez całe życie.
Jak przyjął moment wyboru na prezydenta, desygnowania na prezydenta na uchodźstwie?
To tylko może jeszcze dodajmy, żeby była biografia, żeby była pełna, że to wejście w sfery, że tak powiem, rządowo-prezydenckie nastąpiło w sposób bardzo naturalny. Nie należał do żadnej partii. Nie był takim partyjnym działaczem, jak to się czasem mówi.
Był znakomitym kandydatem na prezydenta.
Natomiast na tyle, bo zaprezentował swoje cechy charakteru i miał na tyle już tą renomę, że tak powiem, harcerską, że jakby naturalnym dzięki konstytucji kwietniowej obowiązującej ciągle w Londynie, trochę jakby z podszeptu, z nominacji swojego bądź przyjaciela, harcerza Kazimierza Sabata, okazał się następcą. Pamiętam, że jak opowiadał, że jak się dowiedział, że jest desygnowany na prezydenta, to powiedział: no, nie bójmy się. Kazik jest młody, dożyje wolnej Polski, mogę być. Okazało się, że Kazik nie dożył, pan Sabat nie dożył wolnej Polski.
Za to dożył pan prezydent Ryszard Kaczorowski.
Tak, tak. Był to bardzo smutny dzień. O tyle smutny, że to była rocznica ślubu moich rodziców. Więc tego dnia co roku... czy płakać, czy się śmiać. Zawsze ta data będzie jednak bardzo smutną, bo myśmy stracili prezydenta, a moje koleżanki, mój kolega stracili ojca.
Ta data była smutna dla niektórych Polaków w Londynie dlatego, że tego dnia na prezydenta w Polsce został wybrany Wojciech Jaruzelski, co przyjęto z oburzeniem.
To znaczy, to było spodziewane. To nie było zaskoczeniem, powiedzmy. Ja wiem, że się czasami mówi, że prezydent Sabat po usłyszeniu...
A nie, to ja tak to, daleko nie...
Ja wiem, że ty nie, ale słyszałam w paru miejscach. Oni się spodziewali, że tak będzie.
No i nastąpiła zmiana. Pan prezydent Ryszard Kaczorowski objął obowiązki. No i dojdźmy teraz do momentu, kiedy miał okazję skończyć swoją służbę. Ale to była wspaniała okazja także dla Rzeczpospolitej, bo okazywała się wolną. Także on mógł z godnością tę służbę skończyć. Myślę tutaj o przekazaniu insygniów godności Lechowi Wałęsie.
Z tym, że ja może dodam jedno zdanie, żeby może to mi bardziej wypada. To nie jest tak, że działo się to jakby bez wyraźnej nawet presji pana prezydenta Kaczorowskiego. Były jednak siły jeszcze ciągle w Londynie, które marudziły, powiedziałbym. Uważały, że jeszcze potrzebne są jedne wolne wybory, że to nigdy nie wiadomo, że trzeba poczekać.
Że jeszcze tak? Że nie do końca niektórzy wszystko jest ustabilizowane.
Niektórzy może było za taki złot i wygodnie w takiej sytuacji. I tutaj Ryszard Kaczorowski z całą konsekwencją to przeprowadził i przeprowadził znakomicie.
Tak, bo czekali na wolno wybranego prezydenta i uważam, że nie było lepszego dnia. Tak, owszem, byli tacy, którzy mówili, o, trzeba było poczekać, trzeba było... I tata sam mówił, że...
Czekali jeszcze na wolny, wybrany Sejm, bo to był
tak,
Sejm tylko ten
ale bo to w takiej kolejności przeprowadzono tu w Polsce wybory. Ale ponieważ prezydent pełni tą najwyższą funkcję, powiedzmy, urząd, lepsze słowo, uznano, że to jest moment. I tego samego dnia, co prezydent Lech Wałęsa przysięgał przed narodem, myśmy z tatą przylecieli, ażeby przekazać to, co było przechowane przez tak długo w Londynie.
Jak pan prezydent wspominał i pani to wspomina, to wydarzenie?
Czułam się bardzo zaszczycona, że jestem tam i że są moje dzieci, że reprezentujemy te pokolenia, które urodziły się poza Polską, a jednak po polsku mówiły, z dumą mówiły, jesteśmy Polakami. Byłam bardzo dumna z tego, że moje dzieci wtedy już mówiły po polsku też, chociaż były bardzo malutkie.
A pan prezydent wspominał też z satysfakcją, że jak wylądował na lotnisku, oddał honory kompanii honorowej, to ta odpowiedziała gromkim okrzykiem.
Czołem,
panie prezydencie. To było... przyznanie tej
zwieńczenie kariery, można zwieńczenie by powiedzieć.
Chociaż to tutaj bym trochę lekko oponował, bo rzeczywiście formalnie jakby się skończyła ta służba prezydencka, ale Ryszard Kaczorowski pozostał prezydentem Polaków, już nie Polski, ale w ogóle Polaków. I stał się tutaj naszym...
bardzo popularną osobistością. No i potem nastąpiły te tragiczne wydarzenia. 10 kwietnia 2010 roku pan prezydent zginął w trakcie katastrofy w Smoleńsku. Będziemy do tych wszystkich wydarzeń wracali, będziemy przypominali sylwetkę naszego krajana, wybitnego krajana, prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Dzisiaj takie wspomnienia rocznicowe mogliśmy odbyć z naszymi gośćmi. Jadwiga Jagoda Kaczorowska, córka pana prezydenta. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Oraz profesor Adam Czesław Dobroński.
Ja tylko dodam, że niespodziewanie chyba wczoraj czy przedwczoraj Jagoda powiedziała, że już jest Białostoczanką.
Ja się tak to czułam od urodzenia, chociaż nigdy w Białymstoku nie byłam. Tata zawsze o Białymstoku opowiadał z taką miłością, że ja poczułam, że ja też powinnam się podpisywać pod to miasto, więc jestem jedną z was.
Dziękuję pięknie za uwagę, Lech Pilarski. I na tym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie.